Wyobraźmy sobie przez chwilę czytanie takiej niesamowicie skomplikowanej powieści. Takiej bardzo filozoficznej, wielowątkowej, gdzie każdy najmniejszy detal ma jakieś ukryte znaczenie.
No właśnie.
Gdzie autor od samego początku jakby doskonale zna i precyzyjnie zaplanował absolutnie każde słowo, każdy zwrot akcji i samo zakończenie. Ale jest w tym wszystkim jeden gigantyczny haczyk.
Jaki?
Bohaterowie, którzy żyją na kartach tej książki, są w 100% przekonani, że to oni sami, tak na bieżąco, wymyślają całą fabułę swoimi codziennymi decyzjami.
O rany. To jest świetne porównanie i to od razu nasuwa to wielkie pytanie, prawda? Jak te dwie, no pozornie wykluczające się, rzeczywistości mogą w ogóle współistnieć?
Dokładnie o tym pomyślałam. I szukając odpowiedzi na ten w sumie bardzo stary dylemat, będziemy dzisiaj bazować na naszej nowej, wnikliwej analizie. To jest transkrypcja w 11 wykładu doktora Craiga Kinnera.
Jasne. On tam rozkłada na czynniki pierwsze konkretne fragmenty listu do Rzymian.
Tak. I od razu powiem. Naszym celem dzisiaj nie jest zrobienie z tego jakiegoś suchego, akademickiego wykładu o teologii. Chcemy znaleźć te, wiesz, życiowe momenty pod tytułem aha. Zrozumieć, jak ten starożytny tekst radzi sobie z tym napięciem między przeznaczeniem a naszą wolną wolą.
Zdecydowanie. Bo zderzamy się tu z czymś fundamentalnym. Całkowita suwerenność Boga z jednej strony, a z drugiej nasza odpowiedzialność za to, co robimy. I co ciekawe, ten tekst absolutnie nie ucieka od trudnych pytań. On je wręcz bierze na celownik.
No to zacznijmy od tego zderzenia. Skoro to autor pisze książkę, to kto tak naprawdę pociąga za sznurki? Kinner daje tu świetny przykład faraona, prawda?
Zgadza się. Kinner zwraca uwagę na to, że Bóg działa wyłącznie z łaski. Nie na podstawie tego, co my sobie tam wypracujemy. I faraon jest tu pokazany jako ktoś, kto został, tekst mówi, że został wzbudzony na scenie historii, tylko po to, żeby stawiać opór.
Znaczy, powołano go do życia po to, żeby był tym głównym czarnym charakterem?
No tak, miał być tą barierą nie do przejścia.
Powiem szczerze, z perspektywy zwykłego człowieka to brzmi, wiesz, niesprawiedliwie, jakby był z góry skazany na porażkę.
Z naszej dzisiejszej, bardzo takiej indywidualistycznej perspektywy pewnie tak, ale musimy na to spojrzeć oczami starożytnych. Celem tego jego oporu było stworzenie sytuacji, gdzie Bóg mógł ukazać swoją moc w sposób tak gigantyczny, że, wiesz, usłyszał o tym cały ówczesny świat.
Taka globalna kampania informacyjna przez pokaz siły.
Dokładnie. Faraon był potężnym narzędziem komunikacji. Ale jest tu pewien paradoks. I w tym wszystkim kryło się potężne miłosierdzie, co często nam po prostu umyka.
Miłosierdzie? W zniszczeniu Egiptu?
Tak, bo Bóg mógł go zmiażdżyć w ułamku sekundy, kończąc temat natychmiast. A jednak pozwolił mu trwać. Opóźnił ten wyrok. Dał mu czas.
Aha, czyli żeby ta, powiedzmy, żywa lekcja o suwerenności w ogóle mogła dotrzeć do innych kultur.
Właśnie. Zobacz, że ten boski styl mikrozarządzania historią nie dotyczył tylko wrogów z zewnątrz.
O tak. Izraelici chyba myśleli, że sami mogą używać Boga jak takiego magicznego narzędzia. Zawsze uderza mnie ta historia z Arką Przymierza i Filistynami.
Oj tak. To jest niesamowity przykład błędu w myśleniu.
No bo oni traktują Arkę jak jakiś magiczny amulet, biorą ją na pole bitwy i myślą sobie, że ta święta skrzynia automatycznie wygra im wojnę, bez względu na to, jak sami żyją, a żyli w ciągłym buncie. I co? Plan upada, Arka zostaje przejęta.
Filistyni wygrywają i triumfalnie wstawiają tę Arkę do świątyni swojego bóstwa Dagona.
Jako trofeum.
Jako trofeum, znak wyższości ich Boga.
Ale następnego dnia, wyobraź sobie, wchodzą do świątyni i znajdują posąg Dagona leżący twarzą do ziemi przed Arką.
Co już samo w sobie jest dość komiczne.
Tak, ale oni tego nie łapią. Podnoszą go, stawiają z powrotem i następnego ranka posąg znów leży na ziemi, tylko że tym razem...
Tym razem ma odciętą głowę i dłonie, prawda?
Tak, leżą osobno na progu.
I to chyba nie było zwykłe ukruszenie kamienia z tego, co czytałam w źródłach. To był bardzo czytelny znak dla tamtych ludzi. Absolutnie. W starożytności obcinanie głów i dłoni to była po prostu powszechna, makabryczna metoda liczenia wrogów zabitych na polu bitwy.
Taki starożytny system inwentaryzacji.
Niestety tak. To oznaczało całkowite pozbawienie wroga jakiejkolwiek mocy. Bóg wysłał Filistynom komunikat w ich własnym, brutalnym języku. Pokazał, że zabił ich Boga, jak jeńca wojennego, mimo że Izraelici przegrali bitwę ze względu na swoje własne błędy.
Skoro mówimy o tych pozornie nieznaczących decyzjach i suwerenności Boga, wejdę na chwilę w rolę adwokata diabła.
Jasne, dawaj.
Bo w tekstach Kinnera przewija się to słynne nawiązanie do księgi Izajasza, ten argument o garncarzu i glinie. I szczerze, to zawsze budzi opór. Skoro Bóg reżyseruje wszystko, ulepił Faraona tak, by ten miał twarde serce, to czy pociąganie, wiesz, tego kawałka gliny do odpowiedzialności za swój kształt nie jest jakoś fundamentalnie niesprawiedliwe?
No to jest bardzo naturalne, że tak to dzisiaj odbieramy. My na Zachodzie domagamy się takiej idealnej, mechanicznej wręcz spójności. Chcemy wiedzieć, gdzie kończy się program, a gdzie zaczyna się wolna wola.
Mhm, dokładnie. Szukamy diagramu.
Ale starożytni Izraelici w ogóle tak nie myśleli. Oni nie czuli żadnej potrzeby, by to jakoś sztucznie harmonizować. Wierzyli w jedno i drugie naraz. W pełną suwerenność Boga i pełną odpowiedzialność człowieka za swoje własne grzechy.
Czyli ten argument z garnczarzem wcale nie jest lekcją z anatomii wolnej woli.
W ogóle nie o to w nim chodzi. Ten obraz ma wykazać potężny błąd logiczny. Glina jako stworzenie po prostu nie ma kompetencji, by oceniać Stwórcę. Nie może krzyczeć, ej, dlatego nie dorobiłeś mi uchwitów.
Zrozumiałam. Czyli to, że nie łapiemy mechaniki wszechświata, wcale nie zdejmuje z nas odpowiedzialności. Dobrze, to pójdźmy o krok dalej, bo tu robi się niesamowicie, wiesz, życiowo.
Co masz na myśli?
Skoro Bóg reżyseruje to wszystko, żeby ludzie go poznali, to jak wygląda proces włączania do tej historii ludzi z zewnątrz, tych, którzy byli zupełnie obcy?
Omawiane dzisiaj źródła cofają nas tu do historii Ozeasza i to jest szokujący przykład.
Tak, Ozeasz to jest zupełnie inna kategoria przekazu. Bóg nakazuje prorokowi ożenić się z byłą prostytutką.
I na dodatek każe mu nadać dzieciom imiona, które brzmią jak wyrok. Loami, czyli nie mój lud, i Loruhama, czyli niekochana, prawda?
Dokładnie tak. I to miało pokazać szokujący stan rozbicia relacji między Bogiem a Izraelem. Ale potem następuje wspaniałe odwrócenie. Bóg zdejmuje to piętno i przywraca im ten utracony status miłości. I teraz wyobraź sobie, że apostoł Paweł bierze ten sam naładowany emocjami obraz z Ozeasza i mówi, że to dotyczy pogan.
Pogan, czyli ludzi, którzy nigdy w historii nie mieli z tym nic wspólnego. Zawsze byli poza systemem. The outsiderami. A Bóg po prostu bierze ich i włącza, nazywa ich swoim ludem, z czystej łaski.
I tu zaczyna się dramat, bo ci, którzy byli wewnątrz od zawsze, wpadają we wściekłość. Oni tak skrupulatnie przestrzegali zasad. Z tego, co czytałam w Qumran, Eseńczycy nazywali resztę własnego narodu zgromadzeniem szatana. Faryzeusze z kolei gardzili prostym ludem, bo ci drudzy nie mieli czasu uczyć się tych wszystkich religijnych przepisów.
Zrobili sobie sprawa taką drabinę pozycjonowania społecznego, żeby patrzeć na innych z góry.
A to tak jakby, czekaj, posłużę się tu pewną analogią. Wyobraźmy sobie, że ktoś startuje w konkursie wypieków. Odważa każdy gram mąki, używa termometru do wszystkiego, tylko po to, żeby udowodnić całemu miastu, jaki to on jest genialny.
Mhm. Skrupulatnie trzyma się przepisu.
Tak. A obok staje ktoś, kto nigdy niczego nie upiekł, ale po prostu cieszy się jedzeniem i robi coś intuicyjnie, z serca. I paradoksalnie to on wygrywa ten konkurs. Ci eksperci musieli być wściekli.
I to jest bardzo trafne porównanie, bo ten przepis, czyli prawo, nigdy nie miało służyć samowywyższaniu się. Ono miało wskazywać na potrzebę ratunku, czyli na Chrystusa. Bóg stał się dla tych, wiesz, dumnych ludzi kamieniem obrazy, bo po prostu potknęli się o to, że nie mogą sobie zbawienia kupić tymi swoimi perfekcyjnymi procedurami.
Skoro tak, skoro to nie perfekcyjne uczynki, a po prostu wiara jest tym kluczem, to gdzie tak czysto praktycznie można tę wiarę dzisiaj znaleźć? Bo źródła wspominają tu o żydowskim sposobie interpretacji zwanym midraszem.
Tak, midrasz jest kluczowym. To taka starożytna metoda czytania świętych tekstów. Nie czytasz ich jak martwej historii, tylko szukasz ich dynamicznego zastosowania na tu i teraz.
Zawsze mnie fascynowało, jak apostoł Paweł to zrobił z Księgą Powtórzonego Prawa, bo on pisze, że żeby znaleźć wiarę, wcale nie musisz organizować jakiejś wyprawy w kosmos, żeby ściągnąć stamtąd Chrystusa.
Albo schodzić do otchłani.
No właśnie, pisze po prostu. Słowo jest blisko ciebie, na twoich ustach i w twoim sercu. Chociaż muszę przyznać, że dr Kinner dodał tu świetną, bardzo taką praktyczną uwagę odnośnie tego wyznawania ustami.
A, także to wcale nie dyskwalifikuje osób, które nie mogą mówić akustycznie, na przykład osób niemych.
Dokładnie. Że używanie na przykład języka migowego to wciąż jest wyznawanie, bo mechanika tego polega na wewnętrznym przyjęciu przesłania, a nie na decybelach w krtani.
Zgadza się. Kinner ma do tego niesamowitą anegdotę. Wyobraź sobie, idzie kiedyś w nocy, w sumie nad ranem, po jakiejś wielogodzinnej biblijnej debacie, szedł piechotą chyba 8 mil.
O rany, kawał drogi, musiał być wykończony.
Był na skraju wyczerpania i stutyka po drodze świadków Jehowy. Zaczynają z nim rozmawiać i jeden z nich używa cytatu z Księgi Joela. Każdy, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony.
Oczywiście przekonując, że chodzi tylko o określone imię.
Tak, ale Kinner, mimo że ledwo stoi na nogach, widzi, jak działał umysł Pawła w tym tekście, który omawiamy. Paweł bierze starotestamentowy werset o Bogu, Jahwe, i używając Midraszu odnosi go bezpośrednio do Jezusa. To jest ten sam ratunek, a to z kolei oznacza, że to wezwanie jest dużo bardziej uniwersalne.
Ale zaraz, pojawia się tu zasada, że wiara rodzi się z tego, co się słyszy. I tu mam pytanie od razu, no bo jak ktoś tu źle usłyszy, czy to znaczy, że trzeba fizycznie siedzieć w drewnianej ławce i słuchać jakiegoś kaznodziei na żywo, czy powiedzmy czytanie książki albo słuchanie takiej analizy w formie audio też się kwalifikuje do tego słyszenia?
Oczywiście, że tak. Kinner bardzo jasno to odrzuca, takie dosłowne, archaiczne rozumienie. W tym mechanizmie słuchania chodzi po prostu o to, żeby przekaz został do ciebie dostarczony, nieważne czy w samotności nad przetłumaczonym tekstem Biblii, czy przez słuchawki.
Uff, to dobra wiadomość dla dzisiejszego świata informacyjnego.
Tak, ale dodajmy, że świat w ogóle nie jest zostawiony w jakiejś próżni. Kinner przywołuje Psalm 19, który mówi o tym, że same zjawiska natury, to jak stworzony jest świat, niesie informacje o Stwórcy do każdego człowieka. To jest tak zwane świadectwo stworzenia.
To wspaniały, uniwersalny mechanizm, ale wieści się rozchodzą, nowi ludzie, ci z zewnątrz, dołączają i nagle pojawia się problem ludzkiej pychy. Wkraczamy w historię drzewa oliwnego i niestety robi się naprawdę mrocznie, prawda?
Zdecydowanie. Wyobraź to sobie. Ci nowi domownicy poganie zaczynają z pogardą patrzeć na pierwotnych mieszkańców, na Izrael. Apostoł Paweł od razu to widzi i stawia potężne ostrzeżenie. Kategorycznie odrzuca myśl, że Bóg odrzucił swój lud na zawsze.
W końcu on sam był rdzennym Żydem z plemienia Beniamina.
Właśnie tak. Przypomina historię Eliasza, który myślał, że jako jedyny w ogóle został wierny z całego narodu, a Bóg mu mówi: hej, mam tu jeszcze 7000 innych wiernych. Istnieje resztka. I wtedy Paweł rzuca ten słynny obraz drzewa oliwnego.
Zanim powiemy o przestrodze, ten obraz jest niesamowity, bo jest sprzeczny z naturą, z zasadami rolnictwa. Normalnie bierzesz doskonałą gałązkę i wszczepiasz w jakiś dziki, silny pień, żeby zrodziła dobre owoce.
A Paweł całkowicie to odwraca.
Tak. W tej metaforze poganie to są te dzikie pędy, które zostają wbrew naturze sztucznie wszczepione w szlachetne drzewo, w korzenie dawnych obietnic dla Izraela.
I to jest ten moment, gdzie Paweł mówi im wprost: nie wynoś się nad te gałęzie, które zostały chwilowo odłamane, bo to nie ty podtrzymujesz korzeń przy życiu, to korzeń podtrzymuje ciebie. Nie wywyższaj się.
I to ostrzeżenie ludzkość absolutnie zignorowała, bo przecież w toku historii chrześcijanie z narodów, ci poganie, uznali, że po prostu tak zastąpili Izrael, że teraz oni są jedynymi ulubieńcami. To ma potworne konsekwencje historyczne.
Tragiczne. Pycha teologiczna przerodziła się w czystą instytucjonalną przemoc. Od zwykłych prześladowań i pogromów, aż po inkwizycję.
I z tego, co zrozumiałam ze źródeł, oni potrafili wymuszać chrzty, a podczas rytu topili tych ludzi w wodzie.
Tak. Trzymali głowy pod wodą aż do utonięcia. wymyślając sobie, że robią to po to, by ci ludzie rzekomo nie odwołali od razu swojego wyznania. To było barbarzyństwo pod płaszczykiem religii. I ta nienawiść ciągnęła się stuleciami, aż do XX wieku.
Aż do momentu, gdzie naziści próbowali fizycznie i kulturowo usunąć wszelkie ślady tego żydowskiego korzenia, prawda? Promowali powrót do dawnych bóstw aryjskich albo całkowicie absurdalne teorie.
Jakie?
Że Jezus wcale nie był Żydem, ale jakoby poganinem z jakiejś rzekomo oderwanej Galilei pogan. Wszystko byle wymazać pierwotnych właścicieli tego drzewa.
To jest przerażające. Wiesz, jakby to ubrać w bardzo prosty obraz, to wyobraź sobie kogoś zaproszonego prosto z ulicy na czyjąś rodzinną, uroczystą kolację.
Jasne.
Ten gość się najada cudownym, darmowym posiłkiem, po czym wyciera usta, staje w butach na stole i z krzykiem próbuje wyrzucić prawowitych gospodarzy z ich własnego domu, twierdząc, że to teraz jego dom.
Dokładnie tak. I to jest jeszcze bardziej absurdalne, kiedy popatrzysz, jaki miał być pierwotny cel tego wszystkiego. Z tego, co czytam w tekście, ten wielki plan Boga polegał na tym, żeby to nagłe napłynięcie obcych wywołało u Izraelitów pozytywną zazdrość, miało ich to przyciągnąć, a tymczasem okrucieństwo historii tylko wzniosło, wiesz, krwawy mur oddzielający wszystkich.
I tutaj właśnie docieramy do tego zwieńczenia całej historii, bo gdzie to wszystko tak naprawdę zmierza? Kinner pokazuje ostateczny mechanizm tej, jak to określiłaś, skomplikowanej powieści. Punkt kulminacyjny następuje, gdy wejdzie pełnia pogan.
Czyli kiedy?
Czyli gdy dobra nowina dotrze do wszystkich możliwych kultur na świecie. I kiedy to nastąpi, następuje masowy powrót. Paweł ogłasza, że na końcu cały Izrael będzie zbawiony. Zresztą opierając to o teksty żydowskie, takie jak Miszna, z traktatu Sanhedryn. Kinner wyjaśnia, że odnosi się to do narodu jako całości, jako jednostki zbiorowej, nawet jeśli nie dotyczy absolutnie każdego człowieka z osobna. To objawia coś, co nazywa się doksa.
Zatrzymajmy się na tym, co to słowo doksa znaczy w tym kontekście.
Doksa to chwała, ale w znaczeniu perfekcyjnego, oszałamiającego piękna Bożego planu. Zobacz, Bóg najpierw zamknął w nieposłuszeństwie pogan, potem pozwolił, by to samo spotkało Izrael. Pozwolił im obu pobłądzić, by na samym końcu historii po prostu zlitować się nad jednymi i drugimi. Wszyscy są ocaleni w ten sam sposób, z łaski.
I wiesz co, dla każdego, kto nas teraz słucha, zwłaszcza w świecie pełnym wykluczania się nawzajem, z tego wszystkiego płynie gigantyczna lekcja pokory.
Trudno się nie zgodzić.
No bo ta historia absolutnie niszczy elitaryzm, nikt nie zbawia się sam, ani uczynkami, ani pychą, ani poczuciem, że jest się w lepszej grupie. Co zmusza mnie do wyciągnięcia takiego jednego, być może niewygodnego wniosku na sam koniec?
Zamieniam się w słuch.
Skoro według tej starożytnej analizy ostatecznym celem historii jest zjednoczenie skrajnie podzielonych grup, przez uświadomienie im, że absolutnie zależą od łaski i są powiązani ze sobą, to jak to schemat mógłby dzisiaj pomóc nam? My żyjemy w społeczeństwie totalnie spolaryzowanym, wiesz, politycznie, klasowo, kulturowo.
Mhm. Gdzie każdy uważa się za ten jedyny prawdziwy korzeń.
Dokładnie. Możemy się zastanawiać, co by się stało, gdyby każda ze stron, zamiast próbować wymazać i zastąpić swoich oponentów, dostrzegła coś innego, że osiągnięcie jakiegokolwiek ostatecznego pokoju wymaga radykalnego zburzenia własnej pychy, wymaga zaakceptowania tego inności i dostrzeżenia w obcym człowieka, który stoi dokładnie na tym samym gruncie i korzysta z tego samego źródła, co my. Myślę, że warto z tym pytaniem zostawić dzisiaj każdego z nas.
Oj tak. To coś, nad czym warto się głębiejsze zastanowić.